Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Książkę ojca Bronisława Sroki.
Będzie można prawdopodobnie niedługo kupić. Jej tytuł to Dla ciebie więzy pęta niezelżywe. To jest cytat święta miłości. Wspomnienia nie tylko więzienne. Czekamy niecierpliwie, aż Towarzystwo Jezusowe wyda tę książkę. Na razie została wydana przez współtowarzyszy Niedoli.
Rzeczywiście byłem Kajtkiem, no i dlatego mój pseudonim Kajtek. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Jadę już jako ksiądz, już z brodą, pociągiem. Może z jakieś 10 lat po wyjściu na wolność, może więcej. Pociągiem, przedziale, siedzi naprzeciw mnie jakaś persona, która mi się uważnie przypatruje. Ja się jej też przypatruję, bo coś mi tam świta. No i wreszcie zaskoczyłem. Ta szkaziecku, ta joj, mój kolega Lwowiak. No i on mi się wtedy przyznał. Nie wiem, jak na księdza mówić, bo ja nie wiem, jak się naprawdę ksiądz nazywa. Po prostu był dla nas Kajtek i koniec. No, to był mój powszechny pseudonim. Kajtek i już. Więc tyle wiedział. Nawet nie wiedział, że jestem Bronek.
Teraz powiedziesz mi ksywka.
Ksywka, tak. Kajtek.
A właśnie, bo wyrok, który ojciec otrzymał, było 5 lat.
5 lat, więc proszę pana, ja byłem sądzony na ulicy Batorego we Wrzeszczu. I tam był rejonowy sąd wojskowy w Gdańsku, RSW Gdańsk. I w tym właśnie rejonowym sądzie wojskowym byłem sądzony. I byłem skazany na 5 lat więzienia z 2 artykułów. Pierwszy artykuł to był ten sławny 86 paragraf 2, czyli usiłowanie obalenia przemocą Polski Ludowej. Myśmy go pospolicie nazywali tak, to ten, który chciał przewrócić do góry nogami Polskę Ludową. Więc z tego artykułu byłem sądzony, a drugi artykuł to za posiadanie broni. Mieliśmy tą broń, no bo wtedy człowiek się o tą broń potykał w tamtym czasie, prawda? Ale siedziałem połowę wyroku. Zresztą to w ogóle było skomplikowane. Pracowałem w kopalni, zaliczano mi tam kilka miesięcy, dzień za dwa. Ale sam nie bardzo wiem do tej pory, jak to było. Wiem, że mój ojciec pisał, interweniował tam gdzieś do władz PRL-u o moje zwolnienie, o nasze zwolnienie, bo on zawsze w imieniu wszystkich tych aresztowanych pisał. No i chyba to mogło chycić.
To po śmierci Stalina może był dobry moment, żeby władza dobrą wolę też pokazała.
Tak, tak. No właściwie tam widać było, że to łagodnieje ten terror. No i zostałem zwolniony po 2,5 roku od siatki, niecałe 2,5. 20 kwietnia 55 roku. I wyszedłem na wolność razem z moimi kolegami z podziemnej kolonii, z tymi stoczniowcami. Na szczęście trzymałem się dosyć dzielnie i żadnego z moich kolegów szkolnych nie wpakowałem, chociaż pytali mnie o to. No i to dlatego mi zęby wybili, bo miałem takie śledztwo groźne, niedobre, prawda, kiedy mnie ten drugi, ten, nie ten ludzki, tylko ten kat, prawda, sprowadził, no i wypytywał mnie o kontakty z moimi kolegami ze szkoły. Żadnych kontaktów nie było, no, nikt nie widział, no, te ulotki pisałem prywatnie, no co się miałem chwalić, to myśmy wspólnie pisali, no, prawda. Żeby wymusić na mnie zeznania, to mnie zaczął tłuc taki właśnie. No. Złapał mnie za włosy wtedy, kiedy miałem jeszcze wtedy bujną czuprynę i zaczął mnie walić o kan stołu zębami. Miał wprawę w tej dziedzinie. O, jaką wprawę. No i oczywiście poszło tych 5 zęb. Od razu 2 mu wyplułem pod nogi. To było takie najbardziej groźne, nieprzyjemne dla mnie śledztwo. Nie płakałem, nie krzyczałem, byłem wściekły, prawda, najwyżej na tego ubeka i koniec. Ale okazało się później, że wcale takim wielkim bohaterem nie jestem, bo mnie podstępem mnie wziął następny, inny ubek, taki bardziej ludzki, prawda. Na tym właśnie polegała psychologia tego przesłuchania, tej działalności ubeckiej, że było 2. Jeden groźny, straszny, a drugi właśnie taki bardzo miły, jak się czujecie, a może byście bułeczkę zjedli. No i tam ja wypowiedziałem jedno imię, jedno nazwisko kolegi ze szkoły. Dopiero jak to zrobiłem, to on sobie uświadomił, że zrobiłem paskudne głupstwo. Wstyd mi tego, no ale tak było, no miałem wtedy 16 lat. Pobeczałem się, w ogóle byłem nie do użycia. Ubek zrozumiał, że niczego nie zyska, więc kazał mnie odprowadzić. Ja się strasznie modliłem i tu właśnie to chcę podkreślić, że zostałem wysłuchany. Nie wiem, czy on celowo to opuścił, czy zapomniał, czy mu się w tych szpargałach pomieszało, nie wiem. W każdym razie tego chłopaka, którego nazwisko podałem, nie czepiano się. Bogu dzięki. Ale wiem, że to ja nie byłem żadnym bohaterem, prawda? Żadnym. To bicie wprawdzie przetrzymałem dzielnie, ale w innym wypadku się mogłem połamać. Ale jeszcze no, może powiem trochę zarysu tej mojej kariery więziennej. Więc przede wszystkim no, siedziałem na tej okopowej. To była mordownia ubecka. Najgorsze były te krzyki nocne, ludzi załamanych, a były często. Prawda? Krzyk taki właśnie przeraźliwy, straszny, który spać nie dawał po nocach. No. Więc tam śledztwa były straszne. Straszną torturą było. To nie trzeba wyrywać paznokci. Całonocne przesłuchanie. Jak to wyglądało? Otóż kładłeś się człowieku spać o 9, bo już wolno było. Był tak zwany capstrzyk, apel, prawda, kiedy tam zmieniali się klawisze, ci pilnujący aresztu. No i po tym apelu można było się już kłaść. No to ja korzystałem z tego skwapliwie, bo byłem zmęczony i chętnie spałem. No i tak to no, była 21, około godziny 23:30 drzwi się otwierają, staje konwojent, taki, chciałem się brzydko wyrazić, taki niewielki chłopek o skośnych oczach, ale Polak tylko jakiś, nie wiem. Jak wy się nazywacie? No to przedstawiłem się. Szybko się ubierajcie. Idziecie na śledztwo. 23:30, pół do 12. No to zszedłem tam na dół. Siedział tam śledczy, zadał mi kilka głupich pytań, takich stereotypowych. Jak wy się nazywacie? Ile macie lat? Do której klasy chodzili? No kazał odprowadzić z powrotem. W celi znalazłem się około pół do pierwszej. Położyłem się chętnie, bum, tam nie było, łóżek nie mieliśmy, tylko był jeden na trzech chłopa, jeden siennik mieliśmy, aleśmy go poprzek kładli pod nerki, bo była posadzka. No więc i tak gdzieś koło godziny drugiej, to samo się powtarza, tylko ja byłem tak, zapadłem w tak głęboki sen, że nie pomogło żadne szarpanie, nic. Dopiero mnie wybudziło lanie do ucha na twarz zimnej wody, dużo tej zimnej wody. Wybudziłem się, znowu wstawajcie, prawda, sprowadzali na dół. No i to samo, prawda, głupie pytania, niepotrzebne zupełnie, po prostu, żeby człowieka zmęczyć. I znowu z powrotem. I trzeci raz biorą w godzinie pół do czwartej na śledztwo. I teraz w dzień nie wolno spać. Chodzi specjalnie, krąży ten oddziałowy, patrzy przez tego Judasza. Ja potem, po tej nieprzespanej nocy oparłem się o ścianę i na stołku takim, na takim taboreczku zasnąłem. Po cichutku otworzył drzwi, wykopał mi spod organizmu ten stołek. Padłem ciężko, no bo to byłem zupełnie bezwładny. Nie? Zrobiłem sobie krzywdę, bo to było bolesne. Wtedy pierwszy raz czułem, jak mi serce krzywowali. I takich nocy miałem 4. Bogu dzięki nie pod rząd, no bo byli tacy właśnie akopcy czy inni starsi moi koledzy, którzy przeżywali 4, 5, 9 nawet. Był taki, co 9 przeżywał tych nieprzespanych nocy ubeckich. To było na okopowej, potem mnie przewieźli na tą Kurkową, ona się wtedy Trzylecka nazywała. Jak przechodziłem, no często przechodziłem, bo byłem gdańszczaninem, koło tego więzienia, to tam wiedziałem, które to jest. Trzecie z góry i trzecie od prawej okno, to była moja cela. Myśmy to nazywali w naszej więziennej gwarze Sing Singiem. To było powszechnie znana ta nazwa w całej Polsce. Skąd jesteś z Sing Singu? Z tej gdańskiej mordowni. Więc tam siedziałem od kwietnia do lipca, prawda? No a potem mnie wywieźli do sztumu. To było ciekawe więzienie. No, uchodziło za jedno z trudniejszych, takich cięższych. No bo jeśli się wymienia te ciężkie więzienia, to mówi się o Wronkach, o Rawiczu, o Sztumie, o Strzelcach Opolskich. Trudno mi powiedzieć, na czym to ciężkość polegała, no bo w porównaniu z tym śledztwem to było całkiem łagodne. Człowieka traktowano normalnie, to nie byli jacyś sadyści ci klawisze, zależy od kultury ludzkiej pewnie, byli tacy, co byli niegrzeczni. Raziły mnie te ich przekleństwa, byłem wtedy młody, wychowany właśnie w jakimś duchu czystości słowa. Ale mówię, że nie odczułem tej ciężkości więzienia. Nawet wydaje mi się, że dużo zyskałem ze względu na kolegów, bo tam spotykałem tych prawdziwych żołnierzy AK, tych prawdziwych żołnierzy niezłomnych, za którymi tęskniłem na wolności jeszcze będąc. Siedziałem z takim kapitanem Tomaszem, to był jego pseudonim chyba, w każdym razie tak żeśmy go nazywali. No to on tam tłumaczył rozmaite wydarzenia z historii Polski. Ze mną siedział także Ukrainiec, prawdziwy Ukrainiec z UPA. Oczywiście tu chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Jak się mówi o tym, że Ukraińcy siedzieli w Sztumie, ci z UPA, to nie byli ci rezunowie, prawda, ci, którzy tam rzezali tych Polaków. To był taki ktoś, kto podał kubek wody, kawałek chleba temu partyzantowi z armii UPA, bo tych, którzy byli naprawdę złapali na gorącym uczynku, no to po prostu ustawiano w kolejkę pod szubienicą. Dosłownie, ja później służyłem w wojsku z takim sierżantem, zresztą sympatyczny chłop, ale właśnie opowiadał, że on był od tego, żeby tych właśnie, co stoją w kolejce, żeby ich tam potraktować do tej szubienicy. No i dyskusja między tymi dwoma, prawda? To był inteligentny gość, bo on był nauczycielem ukraińskiego, ale w jakiejś szkole polskiej. Chyba był na Rzeszowszczyźnie był. No i tam go aresztowano za jakąś pomoc, drobną pomoc dla partyzantów ukraińskich. W tej samej celi siedział także Niemiec, hitlerowiec, autentyczny hitlerowiec. O polskim nazwisku, mówiący biegle po polsku, ze Śląska. Dlaczego go w polskim trzymano w więzieniu? No bo takie było uzasadnienie, że on działał przede wszystkim na szkodę Polski. Był w tych oddziałach saperskich Wehrmachtu, które wysadzały w powietrze, jak Niemcy się cofali, to oni wysadzali w powietrze rozmaite cenne obiekty, jakieś fabryki, nie wiem co tam jeszcze. I za to był sądzony i skazany na 15 lat więzienia.
I siedział z innymi wrogami Polski Ludowej.
To było dziwne właśnie. On nas próbował indoktrynować, no, ale pan kapitan Tomasz szybko się za niego wziął. No i mówi do nas ten właśnie hitlerowiec. On się nazywał Alojzy, mu było na imię. Alojz. Mówi do nas, no widzicie, o, trzeba wam to było, teraz siedzimy razem. Ja, hitlerowiec i wy, dobra, myśmy walczyli przeciw sobie, zamiast broń zwrócić przeciwko wspólnemu wrogowi. Tomasz mu powiedział, panie, nie pleć pan bzdur. To było psychologicznie niemożliwe, żebyśmy mieli z wami współpracować. No więc w Sztumie siedziałem od lipca do końca października.
Czy rodzice mieli możliwość odwiedzenia ojca?
Tak. Była możliwość tak zwanych widzeń. No więc rodzice skwapliwie z tego korzystali, z czego ja się bardzo cieszyłem, że przyjeżdżali do mnie. Potem ze Sztumu w sposób nieludzki dosłownie mnie przetransportowano do Jaworzna. No i tu się zaczyna moja nowa kariera. Była znaczna ulga, bo jedzenie było lepsze. Dostałem pracę najpierw na prefabrykacji, tam produkowaliśmy pustaki betonowe. Potem, jak się dowiedziałem, to moja była wina, jak się dowiedziałem, że rekrutują do kopalni, no odezwała się we mnie górnicza krew. Przecież wszyscy przodkowie z linii ojca to byli górnicy. Mój staruszek też był górnikiem przez 3 chyba lata, zanim się nie wziął za siebie i nie poszedł do szkół. Skończył doktorat, ale był tym górnikiem przez parę lat. Więc jak się dowiedziałem, że biorą, no to od razu poleciałem, melduję się, że ja też chcę do kopalni. No i znalazłem się na kopalni Kościuszko-Nowa. Byłem chudy, byłem młody, byłem słabej budowy ciała. No, traktowali mnie dosyć oszczędnie, więc najpierw dostarczałem stemple te właśnie, te podkłady, żeby zabezpieczać chodnik, żeby się nie waliło. Pracowałem w kopalni przez prawie rok. A potem się zbuntowałem, bo nas angażowano do pracy w niedzielę. Ja się uważałem za chrześcijanina i tupnąłem nogą i powiedziałem, nie będę w niedzielę pracował. Po strasznych awanturach przeniesiono mnie do kartoflarni. To było właściwie dla mnie zajęcie, na struganie ziemniaków. I tam skończyłem moją karierę więzienną. Stamtąd mnie wypuszczono.
Jeszcze wtedy na pewno nie myślał ojciec o tym, że będzie zakonnikiem. Czy wiara dawała siłę?
Tak, właśnie główna idea tej mojej książki, którą popełniłem, to jest właśnie to, jak ta wiara pomaga. Ja to z przekonania, kochani, z przekonania to pisałem. Sam doświadczyłem tej ręki Bożej. Było ciężko, no Pan Bóg nas nie rozpieszcza, nie? Ale czuć było tą Bożą pomoc. Na każdym kroku, no, nie załamałem się, przez mnie to jest ważne. Mocniejsi ode mnie się załamywali. No a ja dlatego, że się modliłem, że czułem się pokorny, maluśki, słaby, byłem w ręku Boga. Ale powiem taką przygodę właśnie, która jest cudowna. Też dzięki alfabetowi Morsa. Siedziałem wtedy właśnie na Okopowej jeszcze, w tym więzieniu śledczym. I przyprowadzono do nas, tuż ze śledztwa, nowego. Ten człowiek nie mógł się na nogach. Jego dwóch żołnierzy KBW przyprowadziło. Bogu dzięki, nam kulturalnie go oddali w ręce, bo mogli rzucić. Nie utrzymałby się na nogach. Skatowany facet. Twarz pokrwawiona, guzy na twarzy, sińce pod oczami. No i przede wszystkim rany na nogach, bo taki zwyrodnialec ubecki kopał go okutymi butami w golenie. Porobił mu rany. No i tego nam gościa przyprowadzili, ale nie był załamany. Chłop taki... No. Kto to był? On się nazywał Stanisław. Może lepiej nazwiska nie podawać, nie wiem. Żołnierz armii Andersa. Saper z okresu Monte Cassino. Chłopak wtedy liczył sobie 32 lata. Wrócił do Polski, tu mu zarzucali mu straszne rzeczy, okropne. Podam taki epizodzik. Tam pod tym więzieniem, tam przy Okopowej, jest kolej. No i tam dosyć często jeżdżą te pociągi, nie? No i niektóre z nich gwizdały, przyjeżdżając. I teraz nasz Stasiu, siedzimy przy kolacji, on taki ponury siedzi, no bo ma złe przeczucia. I mówi, chłopaki, jeśli ten pociąg, co teraz jedzie, zagwizdze, tam słychać było ten stukot tych kół, nie? To znaczy, że dostanę karę śmierci. Bogu dzięki, przejechał pociąg, nie zagwizdął. I jemu, i nam spadł kamień z serca, prawda?
Gra w Orła i Reszkę, prawda?
Tak, tak, tak. No właśnie, tak. To siedzi w człowieku, zwłaszcza w mężczyźnie. No dobrze, ale teraz problem, co to za as, nie? No byle kto się kary śmierci nie spodziewa. Taki zwyczaj, no zupełnie jasny i zrozumiały, panował w więzieniu, żeby za dużo o sobie nie gadać, no bo nasyłano do nas kapusiów. Trzeba było uważać, jeśli ktoś się wypytywał, no to był podejrzany ze strony więźnia. Dlaczego ty się... No więc taka panowała umowa. Właściwie o nim niewiele wiedzieliśmy. On tylko powiedział to najważniejsze, prawda? Że go z narzeczoną aresztowano, że jego narzeczona była też w wojsku, była radiotelegrafistką. No i chcieli zwiać do Szwecji. Mieli już obgadany samolot, tam, który stał na lotnisku w Gdańsku. No ale jak wsiedli do samolotu, to od razu przyszło UB, zgarnęli i na Okopową, prawda. O. To wiedzieliśmy, ale teraz wzięli naszego kolegę z naszej celi na śledztwo, także zostaliśmy we dwóch. On się czuł swobodniejszy i jego zawsze... No, budowały go te moje modlitwy, no bo modliłem się nie ze strachu, no po prostu z potrzeby, no prawda, klękałem pod oknem, no i modliłem się. Nieraz to trwało godzinkę, może więcej czasu. No i on tak mi chciał, mi tego mówię, Katuś, chciałem się prosić o modlitwę, wiesz, no co dwie modlitwy, to nie jedna, zwłaszcza twoja. I powiedział mi, o nic go nie pytałem, powiedział mi, o co chodzi. Nie? W tej chwili już nie pamiętam, proszę wybaczyć, że w każdym razie zarzucali mu prawie wszystko. Sabotaż, dywersję, szpiegostwo, nawet mord polityczny, więc nic dziwnego, że spodziewał się KS-u, kary śmierci. No więc ja się tego nasłuchałem, wrócił nasz kumpel, no już nie gadaliśmy. Minęły 3 dni, ja miałem już skończone śledztwo. Wzięli mnie z tej celi, chcieli przerzucić na Kurkową, do tego drugiego więzienia. A był taki zwyczaj już od lat, że zanim tam przenoszono tych więźniów na Kurkową, na Strzelecką, to najpierw ich windowano do góry, tam jedno piętro wyżej, tam był oddział kobiecy. No i tam była taka duża łazienka i tam czekaliśmy ten nasz transport do tego więzienia Sing Singu. No i też mnie tam zaprowadzili. No i teraz uświadomiłem sobie, że tam dziewczęta, że tam kobiety siedzą, nie? No więc stukam z nadzieją, że może któraś tam będzie umiała alfabet Morse. No więc stukam tam. Ile ich tam było, nie wiem ile ich było, ale wszystkie odstukały jednocześnie. Z tego wniosek, że nic z tego, prawda? Ale zaryzykowałem i mówię sobie, co mi zależy. I zacząłem tekst wystukiwać, taki byle jaki, nie? Tam coś, ale tekst, no normalnie, prawda? Mija chwila i zdziwiłem się. Po tamtej stronie słychać terkot, dosłownie systematyczny, regularny. Nadaje mi tam, nie? Jestem Halina.
Biegle.
Tak, biegle. No i tam gadaliśmy sobie, opowiadali o Panu Bogu, o religii, o modlitwie. Przypadliśmy sobie do gustu. Potem się okazało, że to jest właśnie narzeczona mojego Stanisława. Pracowało, no bo właśnie, no to wszystko. No i ja mówię, słuchaj Halinka, myślę, że ci się to przyda. Słuchaj uważnie. Staszek, o ile mi wiadomo, zeznaje tak, tak i siak. Z wielką radością to przyjęła. Nie masz pojęcia, jak mi pomogłeś, bracie. No bo chodziło o to, żeby wiedzieć, żeby nie było różnicy w zeznaniach. Nawet mi tam wystukała. Dziękuję ci, Bronku. Jestem ci winna dużą buźkę.
Właśnie spotkanie to opatrznościowe.
Tak, ale zaraz dokończę, bo to jest interesujące. No i opowiadamy te rozmaite tam sprawy, sobie stukamy przez ścianę. No i w końcu ona stuka do mnie, słuchaj, ale gdybyś Staszka zobaczył, to przekaż mu to i to. Tam jakieś podała, no już nie pamiętam, wybacz. Ja jej stukam, przerywam, już nie wracam przecież pod swoją salę, bo mnie, ale gdyby, intuicja kobieca, nie? Ale gdyby, no to posłuchałem cierpliwie. Podała nie jakieś pozdrowienia, nie przekazała żadnych całusów, tylko bardzo konkretne rzeczy. I teraz jedna troska, no jak tam się znaleźć z powrotem w swojej celi, nie? Jeszcze przesiedziałem chyba 20 minut w tej łazience. Otwierają się drzwi. No i staje w nich ten sam konwojer. Brzydko się wyraził, do tyłka powiedzieć, a nie na Strzelecką. Tam miejsc nie ma. Dopiero za 3 dni się zluzuje. Wracacie pod celę.
Tego trzeba było.
Tak. I teraz przychodzę uśmiechnięty. Staszek siedzi. Też był po jakimś śledztwie, już nie takim okrutnym. Nie? No i mówię, Stasiu, mam dla ciebie ciekawe wiadomości. Bracie. No i mówi, gadaj. No. Słuchaj, ale jak ci powiem, to pękniesz zazdrości. Całowałem się swoją narzeczoną przez ścianę. więc powiedziałem mu tą wiadomość i też ucieszył się ogromnie. No teraz wiem, czego się trzymać, Boże Święty. Patrz, on do mnie mówi, patrz, jak ta modlitwa jest. O to pan pytał, więc podkreślam, że nie wstydziłem się tego, nie uważałem tego za żadną słabość. To, że byłem rozmodlony, że zwracałem się o pomoc do Pana Boga, że go prosiłem o to, żeby się nie załamać. No i zostałem wysłuchany.
Oh,
Samo moje wyjście na wolność właśnie, to było dziwne, no, nie jakieś cudowne, ale takie, no, to było dowodem na potworny bałagan, który panował w tych kartotekach więziennych. Miałem do odsiadki w sumie 3 lata. Brakowało mi roku do wolności.
Sprecyzuję, bo miało być 5 lat, ale tam niektóre były liczone za podwójnie, tak? Dni.
Powiadomiono mnie, że jakiś tam sąd złagodził mój wyrok z 5 lat na 3 lata. No i myślę, że będę siedział tylko roczek i za rok wychodzę na wolność. No. Tylko. No i proszę pana, jest dzień 19 kwietnia 55 roku. Ja jeszcze mam świadomość, że mam do odsiadki prawie rok. To też warto wiedzieć, bo tu Jaworzniak to od razu by się rozczulił, by się to jakby słyszał, co mówię. Z tym wychodzeniem na wolność to była specjalna procedura. Mianowicie, mieliśmy radiowęzeł, w tym radiowęźle pracowali tak zwani aktywiści, więźniowie, którzy się załamali, to nie byli kapusie. Myśmy ich nie traktowali jak jakiś, tylko no, z pogardą lekko, no bo gdzie się pchasz, bracie, po co się... Oni tam, koledzy z kopalni Kościuszko-Nowa, brawo, wykonaliście normę. Koledzy z kopalni Komuna Paryska, wstyd, nie wykonaliście normy, no, tego typu, prawda. No, ale tam nas też łączyli z Warszawą, nie? Z tą muzyki można było posłuchać dobrych. I zawsze dokładnie o 20 była tak zwana wolnościówka. Była transmisja z Warszawy, jakiegoś z ogólnopolskiego programu. Potem słychać było jakieś trzaski. No i włącza się radiowęzeł Jaworzno. Taka melodia była. To było takie passodoble hiszpańskie.
Nowoczesność wkroczyła do więzienia.
Tak. I na tle tej melodii w dniu jutrzejszym wychodzą na wolność następujący koledzy. I wtedy jak to nastawało, to siedziało nas w celi 16 chłopak. Duża cela, zresztą nie narzekam, tam nie było. I wtedy wszyscy zamierali, bo my z takiej pozycji w jakiejś, jak figury woskowe. Mieli po 15 lat chłopcy, ale może cud się zdarzyć, nie? No mnie się cud zdarzył. Tego właśnie 19 kwietnia. Znowu jest to pasodoble, znowu to ogłoszenie. No i w dniu jutrzejszym wychodzą na wolność następujący koledzy. Słucham, ale nie bez jakiejś wielkiej nadziei, nie? No i pada nazwisko mojego kumpla ze sprawy. Felix. A potem nazwisko mojego dowódcy.
A mieliście podobne wyroki?
Tak, ja miałem 5, on miał 6 lat dowódca, a ten Felek to miał 3,5 roku, go tam łagodniej potraktowali. No i tak sobie myślę, a może zapomnieli o mnie, te sekundy, krótkie sekundy, to były straszne, nie? Czy padnie moje nazwisko? Padło. Ach, ogromna radość, taką przeżyję dopiero wtedy, kiedy będę miał przepustkę do nieba. No i moje nazwisko padło, no i 20 kwietnia po rozmaitych procedurach, ceremoniach tego wypuszczania, to jeszcze od rana to trwało. No i o tej 17 wyszedłem sobie już na wolność z kumplami. Poszliśmy na dworzec, bo chcieliśmy się dostać jak najprędzej do Gdańska. Zajechaliśmy do Katowic z tego Jaworzna. No i tam załapaliśmy się na pociąg do Gdańska w nocy, jakieś 23 chyba była z minutami. O spaniu w ogóle nie było mowy w pociągu, no bo ja przy takich emocjach patrzyłem się w okno i jak się ukazały już w Oruni wieże gdańska, ta potężna, piękna wieża Kościoła Mariackiego, kolosalna, tam się pobeczał, łzy mi pociekły. Mój Gdańsk, kochany, mój Gdańsk. W każdym razie dojechaliśmy do Gdańska, przyszedłem do mojego rodzinnego domu, z kumplami szliśmy przez kawałek, bo oni z tej samej dzielnicy pochodzili. Rozeszliśmy się, umówiliśmy się na następny dzień. No więc idę do rodzinnego domu, mamy nie ma. Wiedziałem o tym, że matki nie będzie, bo miała taki zwyczaj, że zawsze każdego dnia rano, a ja rano przyjechałem, wychodziła do kościoła i na zakupy. Nie? Jej się można było spodziewać dopiero gdzieś koło 11 w południe. A ja przyjechałem o 9:30.
Komórek nie było, nie można było.
Tak, komórek nie było. Zobaczyła mnie tam, aha, jeszcze ciekawa przygoda. chcę wejść do domu. No, wiedziałem, że tam z tyłu jest okno. Wystarczy stuknąć parę razy, tam się ten dychajster otwierał, ten bolec od tego stukania. No i można było wejść do mieszkania. Tak mnie kusiło, żeby się przespać. Po nieprzespanych dwóch nocach, no bo tej nocy, kiedy dowiedziałem się, że na wolność wychodzę, mowy nie było, a druga noc to podróż. Więc spać mi się chciało strasznie, ale idę sobie. Miałem takiego pieska za nim. On był malutki, znaczy młody był wtedy. Miał pół roku, taki wilczurek, ale nierasowy. No i strasznie mnie lubił. Taki, no, przywiązany ogromnie. Zawsze jak na przechadzki chodziliśmy, wieczorem wypadałem, biegi. On ze mną latał, znaczy upominał się już o to. I teraz idę sobie do tego okna, żeby wejść do domu, a tu pies na łańcuchu. I na mnie drze się, by mnie rozdarł. Burek, Burek! Nic nie pomogło.
Nie pamiętam.
Tak. No więc trudno, zrezygnowałem. No nie będę się tu przedzierał, nie będę moich portek narażał. Obszedłem chałupę w kółko, tam do tego mojego okna. Stuknąłem parę razy, otworzyło się rzeczywiście. Z największym zadowoleniem kładę się, ale nie zdążyłem się położyć, bo w tym momencie słyszę jakiś ogromnie radosny pisk psa. Taki jazgot radosny. Ktoś tam przyszedł chyba, nie? Wygląda przez okno, a ten pies się do mnie zwraca, tak tymi łapami na tym łańcuchu macha.
Poznał wreszcie.
Poznał, przypomniało mu się. Przypomniał sobie, no więc i wyskoczyłem przez okno do niego, tam przywitałem się z nim, ale jednocześnie sąsiadka wychodzi, no i ajajajajaj, nareszcie, ale się mama ucieszy. No to zaprosiła mnie tam na herbatkę, chętnie poszedłem. No i tak patrzymy przez to okno i rzeczywiście idzie sobie tą naszą ścieżką. To była kolonia, tam nie było żadnych jezdni, ani takie sobie tylko ścieżynki, prawda, między domami. Idzie sobie taka staruszeczka, zgarbiona. Chyba to nie moja mama. Wychodzę tam do niej razem z panią Szymańską. Matka, rzucamy się sobie na szyję. Podstarzała się, zgarbiona, mówię, pomarszczona. Ale proszę pana, minęły dwa tygodnie. Ludzie matki poznać nie mogli. Odmłodniała, wyprostowana, prawda, radosna, uśmiechnięta. Nie ta kobieta, a miała 54 lata wtedy, prawda, kiedy ja wychodziłem na wolność. Tak bym sobie pomyślał, ja drań, a chociaż nie drań, nie jestem z tego dumny, ale mimo wszystko, no, prawda, ja, młody człowiek, traktowałem wszystkie moje bóle i cierpienia jako ciekawą przygodę. Tak było. A matczysko cierpiało stale i nie miało żadnej pociechy. I tak sobie myślę, no rozumiem, co Matka Boska przecierpiała pod krzyżem. Rozumiem te jej cierpienia, widok jej syna. No to samo ona, matczysko moje. No i tak się znalazłem w domu. A jak było z moim powołaniem? Przeżyłem, przyznaję się, jak na spowiedzi świętej, przeżyłem trudny okres pod względem moralnym. Czułem się jak pies spuszczony z łańcucha. Kobiety na kolonii były takie piękne, dziewczęta, te moje stare znajome. Ale matka modliła się za mnie. Wiedziała, ja wieczorami wychodziłem szukać przygód, ale wiedziałem, że jak wrócę gdzieś koło trzeciej, czy może jeszcze później, zastanę ją klęczącą przy łóżku. Prędzej się nie położyła, póki nie wróciłem. Nie. Byłem wściekły o to, ale jednocześnie liczyłem się z tym. No i wyprosiła mi to, ona mi wyprosiła to jakieś nawrócenie, gwałtowne, prawda? Zrozumiałem swoją grzeszność, swoje błędy. Zatęskniłem za takim prawdziwym, dobrym, czystym życiem ludzkim. Życiem prawdziwego człowieka. Przeżyłem to głęboko. No i nie tylko mi mama wyprosiła nawrócenie, ale i powołanie. Potem pan się pytał, czy ja w więzieniu myślałem o zakonie. Jako pobożny człowiek, no to zawsze bliskie jest człowiekowi ta myśl o tym, żeby być księdzem. Zwłaszcza, no byłem chłopcem wtedy, ale to życie małżeńskie, ta przyjaźń z kobietą była dla mnie tak atrakcyjna, że jakoś trudno mi było zrezygnować z tego. nie powziąłem tej decyzji tam jeszcze. No, myślę sobie, może zostanę organistą, będę przy kościele pracował, będę miał dobrą żonkę, piękną, miłą. Ale tak się stało, że Pan Bóg mi dał tyle mocy, żebym się zdecydował na to, żeby wstąpić. I wstąpiłem. Musiałem jeszcze skończyć maturę. W każdym razie wstąpiłem do zakonu już jako pracownik Politechniki Gdańskiej, bo byłem tam laborantem chemicznym. Bardzo mnie chemia interesowała. Mój ojciec też pracował na Politechnice. Razem pracował. On mi tam to stanowisko załatwił. No więc wstąpiłem jako pracownik Politechniki Gdańskiej do zakonu. To było 24 października 1959 roku. 4 lata po moim wyjściu na wolność. No i zaczęło się nowe życie dla mnie w Kaliszu, właśnie w nowicjacie.
Audycja nazywa się Aspekty codzienności. Właściwie dzisiejsze spotkanie powinno nosić tytuł Aspekty minionej codzienności. Życie w latach powojennych bardzo trudne, ciekawe.
Jeszcze chciałbym dodać, nie tylko o sobie, ale także o tych żołnierzach wyklętych. Wrogowie, nieprzyjaciele, także i dziś zarzucają tym żołnierzom wyklętym, a także nam, młodym. Ja się dumny z tego czuję, że nas podobno uznano za ostatnie pokolenie żołnierzy wyklętych, tych, którzy się wpykali drzwiami i oknami do nich, prawda?
Tych pryszczatych.
Tak, tych pryszczatych, tak. Że nas też uznano za tych żołnierzy wyklętych. Nam zarzucają, no tak, to awanturnicy, grządni krwi, tak. Daję uczciwe słowo honoru, jak jestem przekonany, jak oni tęsknili, ci chłopcy z lasu, ci żołnierze wyklęci za swoimi rodzinami, jak oni chcieli prowadzić spokojne, normalne życie. Ale to, co mówili, spotykałem się z nimi w więzieniu. Bardzo mnie to ubogaciło, jako chłopca 17-letniego wtedy. To nieprawda, że to byli jacyś awanturnicy. Oni mówili, ja bym chętnie poszedł do domu, ale Polska nie jest niepodległa. Czuję się odpowiedzialny za Polskę. Nie mogę wracać do domu, skoro ona jest w niewoli. Tak było i to było masowe, proszę mi wierzyć. No, może dzisiejszemu człowiekowi, dzisiejszemu Polakowi to trudno się w głowie mieści, że taka była ideowość, a była jednak taka. Właśnie ta świadomość, że Polska jest w niewoli, że mnie nie wolno rezygnować z walki. Muszę walczyć za Polskę, po tych lasach się tułać latami całymi, całymi latami. Zrozummy, myślę, że to warto się wczuć, żeby ich nie krzywdzić, tych naszych bohaterów. Spotykałem się z nimi. To nie byli awanturnicy, to byli ludzie ideowi, to byli prawdziwi polscy patrioci. My też, ci pryszczaci, ci, co się drzwiami i oknami wpychali, też mieliśmy to poczucie, że nasz pobyt w więzieniu jest potrzebny. My spłacamy dług cierpienia dla matki ojczyzny. Nasze cierpienie jest potrzebne. Jestem najgłębiej przekonany, że to właśnie ofiara tych ludzi, ofiara naszych żołnierzy wyklętych, ich cierpienia powodują, że w tej chwili Polska wraca do, jako tako, do tej prawdziwej wolności, że się uniezależnia od tego paskudztwa ateistycznego. Liczmy się z tym, że jest jakiś kapitał niewidzialny, który daje o sobie znać od czasu do czasu.
Ofiara narodu nie idzie na marne.
Tak, to chciałem wyrazić.
Nie chciałbym zamykać tej rozmowy. Chcę prosić ojca o obietnicę następnego spotkania. Zamykamy, powiedzmy, ten rozdział wstąpieniem do nowicjatu, ale czas biegnie dalej, czas równie ciekawy, fascynujący. Proszę o następne spotkanie.
Tak, no jeszcze drugi raz siedziałem w 70 roku, już po święceniach kapłańskich, już jako kapłan. Właściwie to siedziałem za to samo, co za pierwszym razem, za nielegalną organizację, która miała na celu obalenie do góry nogami Polski Ludowej. Drugi raz za to samo. I mam co opowiadać, tylko że to będzie dla mnie bardzo takie trudne, no bo no nie wszystkie rzeczy da się opowiedzieć, no nie wszystkie rzeczy.
Czas jest niełatwy i rzeczywiście ludzie, którzy razem współpracowali, okazało się, że stają po różnych stronach barykady. Dlatego to spotkanie, ta rozmowa, myślę, że będzie równie fascynująca i ciekawa. Na pewno wszystkiego nie da się powiedzieć, na pewno nie da się żadnych rzeczy podsumować do końca.
Też tak myślę.
Zapraszamy w takim razie Państwa już na kolejne spotkanie z ojcem Bronisławem Sroką. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja też dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże.